Ale to Mazy film zrobił fajny.
Ale który? Bo przecież on w sumie wszystkie robi fajne.
No, ten Ogódku ostatni, co będzie w niedzielę, takie kurcze tak, klimaty już... jak z włoskiego filmu.
Tak, bo my już widzieliśmy, musicie drodzy słuchacze wiedzieć, że jak nagrywamy ten podcast, to filmu jeszcze online nie ma, ale my już go widzieliśmy, bo musieliśmy go, wiecie, sprawdzić, autoryzować, obejrzeć, zobaczyć. No jest wow! No,
rozkręca się jak śmierć w Wenecji.
Nie, no lep, rozkręca to się Motoguzzi. A nie, przepraszam, miałem nie mówić.
Witamy Was w 29. już odcinku podcastu, z tej strony Raf.
I Piotrek Jędrzejak.
I zaczynamy.
Podcast o motocyklach na luzie.
Trwa drugi tydzień operacji Lato. Tym razem mierzymy się z marką Moto Guzzi i z trzema modelami. Piotrze, proszę zaanonsować, jakie to modele?
To ja zanim zaanonsuję modele, może przyczepię się do słowa, którego użyłeś. Powiedziałeś, mierzymy się, tak jakby to było wyzwanie. A z tego, co ja wiem, to ty masz Moto Guzzi wytatuowane w kilku różnych miejscach na ciele.
Tak, ale nie chodziło mi o wyzwanie, chodziło mi o to, żeby o wzrost bardziej, bo ja na przykład dzisiaj się mierzyłem z V100 i okazało się, że jestem trochę za duży na ten motocykl, na przykład. A ty się mierzyłeś na przykład z trochę mniejszym motocyklem?
Tak, ja V7. Otóż to ja się mierzyłem z tym mniejszym, a więc od początku. Mamy trzy świetne całkiem gutki. Pierwszy z nich, ten najmniejszy, V7 w wersji Stone, w odmianie Special Edition.
Stone to nie jest kamień przypadkiem?
Tak, to jest motocykl kamień. Jest to typowy gutek, w sumie ten najmniejszy z oferty. Ten, który ma wciąż silnik V2 850 pojemności. Ale to jest mało ważne, bo to jest motocykl taki miejski, który wręcz ocieka takim urbanistycznym retro szykiem.
A ma coś z kamienia tam zrobione?
Pewnie jest skrzynię biegów.
Aha. Zastanawiam się, skąd ta nazwa Stone.
Ja też zastanawiam się, skąd jest Stone. Drugi jego...
Bo Harley miał Iron na przykład, no to wiadomo.
Żelazo, nie?
Żelazo, żelazny, człowiek z żelaza, a tutaj Stone.
Może to nie ta era.
Nie wiem, o co chodzi. Już.
No bo drugi V7 jest Special.
W nosu do Special, rozumiem.
To wiadomo, nie?
Jakieś chromy, jakieś tutaj...
Dobre pytanie.
Szprychy, no ciekawe. Dobre trzeba pytanie. Zapytać. Trzeba zapytać Andrzeja.
Andrzeja zapytam.
Andrzej, jak nas słuchasz, to proszę odpowiedzieć na pytanie.
Drugim gutkiem jest nowiutki, wręcz jeszcze pachnący nowością. V100 Mandello S, czyli nowa era Moto Guzzi, ale o tym za chwilę.
To, tak, jest, ten... to jest pierwszy chyba Moto Guzzi, które pachnie nowością, a nie olejem.
Bo jest zbyt nowy, żeby pachnieć olejem?
Nie, po prostu to jest najdoskonalszy z gutków jak dotąd, moim zdaniem.
Dobrze, że dodałeś z gutków. Trzecim naszym Moto Guzzim jest już znany i lubiany przez nas V85 TT, czyli taki maksymalnie odprężony motocykl turystyczny.
Tak, jeszcze bym nawet dodał, że odprężający motocykl turystyczny. Ale to jest ciekawe, że mamy trzy różne modele i to są naprawdę, możecie wierzyć albo nie, ale to są trzy modele z trzech totalnie różnych światów. V7 to jest taki jaskiniowiec motocyklowy, który naprawdę przenosi nas bezpośrednio do lat, nie wiem, 60-tych, 70-tych. V85 to jest taki pośrednik, motocykl mocno inspirowany dawną technologią, wyścigami dakarowymi, tymi dawnymi, jeszcze Paryż-Dakar. I ta technologia, czuć, że to jest stara technologia, chłodzona jeszcze powietrzem, ale jednocześnie już ma jakieś tam nowoczesne systemy w postaci kontroli trakcji, w postaci map jazdy, to się mówi trybów jazdy bardziej, powinienem powiedzieć, trybów jazdy. No i jest V100 totalnie nowy, jak dla Moto Guzzi to niemal rewolucja, czyli chłodzenie cieczą, a przez to też, że jest chłodzenie cieczą, jest jakby mniejszy zakres rozszerzalności temperaturowej, więc silnik może być spasowany dokładnie, więc jest też cichszy, pracuje niemal jak te nowoczesne silniki w japońskich motocyklach. No i czuć, że to jest zupełnie już inny motocykl. Jeden producent, jedna oferta z jednego czasu, trzy nowe właściwie motocykle w aktualnej ofercie, a rozstrzał między nimi wydaje się to na poziomie 40 lat dosłownie.
Tak, i ja to jeszcze opowiem jeszcze raz to samo co Rafał, ale z kolei z innej perspektywy, bo to nie tylko są motocykle, które same w sobie reprezentują zupełnie inną charakterystykę motocyklizmu, ale też przeznaczone są dla zupełnie innego klienta albo Zupełnie inny klient odnajdzie w nich to, czego szuka. No i teraz V7 Stone, czyli ten najmniejszy taki roadster, no wydaje nam się, że to będzie motocykl dla takiego młodego motocyklisty, który nie szuka wcale sportowych wrażeń, ani najszybszych wyjść na gumie z zakrętów, ale który szuka fajnego, chilloutowego motocykla do podróżowania po mieście i do zadawania szyku na tym mieście, do pokazywania, jakim stylem, z jakim stylem tenże motocyklista się identyfikuje.
Z tym chilloutem to bym tutaj nie szalał, bo wydaje mi się, że jednak V7 jest motocyklem wymagającym, ale na pewno jest to sprzęt dla kogoś, kto nie jest przypadkowy, kto lubi motocykle, lubi się od czasu do czasu ubrudzić benzyną albo olejem.
Ale lubi motocykle w tej klasycznej formie.
Tak, ale właśnie to jest kluczowe, że lubi motocykle nie jako, nie wiem, bezimienną masę, tylko właśnie lubi tak zwany, nie cierpię tego słowa, ale ono tutaj bardzo pasuje, motocyklizm, czyli całość zjawisk związanych jakby właśnie z jednośladami, nie? Czyli ten zapach i tą współpracę z maszyną i ten wygląd taki bardzo klasyczny, okrągłe lampy, płaskie siedzenia i tak dalej, i tak dalej.
Wibracje, opory toczenia, opory ruchu dźwigni.
Walkę z maszyną po prostu.
Walkę i współpracę, dopasowywanie się do maszyny, a nie dopasowywanie maszyny do siebie.
Tak, taki młody po prostu pasjonat motoryzacji z krwi i kości.
Tak, to jest właśnie V7. No i dalej. Idziemy tym razem wiekiem motocyklisty. Jeżeli ten był młody, to taki dorosły motocyklista, taki tata młodych, nastoletnich dzieci z pewnością wybierze, albo prawdopodobnie wybierze V100 pod warunkiem, że szuka motocykla nowoczesnego, pełnego, świetnego stylu, gustownego, ale wciąż bardzo sportowego. Trochę turystycznego, agresywnego wręcz trochę, uniwersalnego, ale przede wszystkim nowoczesnego, na tle Moto Guzzi oczywiście.
Tak, V100 rzeczywiście jest taki, ja byłem nim trochę zaskoczony, bo on daje takie odczucia, które jakby wcześniej w przypadku motocykli tej marki były rzadko spotykane, o tak powiem, bo jednak specyfika pracy silniku i w ogóle całej tej maszynerii w motocyklach Moto Guzzi była inna. Tutaj wyraźnie czuć, że producent Moto Guzzi dążył do tego, żeby zbliżyć pod względem tych doznań, które motocykl daje, zbliżyć ten V100 do współczesnych maszyn z Niemiec, z Włoch czy z Japonii. Trochę się to udało, ale to nie jest wada, bo to raczej chodzi mi o to, że czuć tutaj wyraźnie, że rzeczywiście można wycisnąć te sportowe emocje, bo w trybie sportu on bardzo fajnie jeździ. Bardzo dobrze się prowadzi, ale też wyraźnie czuć, jeżeli jesteś fanem Moto Guzzi od lat, to wyraźnie poczujesz, że to jest nadal prawdziwe Moto Guzzi.
No i trzeci pod względem wieku V85 TT. No do tego motocykla prawdopodobnie najchętniej podejdzie osoba, która już się wyszalała. Już ma dość ciągłej szybkiej jazdy albo ciągłej agresywnej walki z motocyklem, która chciałaby spokojnie, elegancko podróżować. Czy podróżować po mieście, czy podróżować na drugi koniec kraju lub kontynentu, to ta osoba wybierze V85 TT, czyli w tak krótkim określeniu prawdopodobnie najbardziej elegancki i najbardziej odprężający motocykl turystyczny w dziejach. On jest nazywany trochę adventurem, no ale nie oszukujmy się, taki shooterek lekki to jest max, co on tam będzie sprawnie pokonywał.
Tak, tam jest niewielki prześwit, niewielki skok, zawieszenia, więc jeżeli chcielibyście nim upalać gdzieś po jakimś piasku albo ciężkim terenie, to zdecydowanie odradzamy. Natomiast faktycznie specyfika tego silnika, pozycja za kierownicą i sposób, w jaki tam wszystko pracuje, to jest bardzo odprężające. Wczoraj się wybrałem na taką dłuższą przejażdżkę wokół Warszawy tym motocyklem i powiem tak, on radzi sobie w warunkach autostradowych, bez jakiegoś tam problemu rozpędza się do legalnych w Polsce 140 km na godzinę. Natomiast to jest taka prędkość graniczna, jeśli chodzi o rozsądek, bo później spalanie bardzo mocno wzrasta. Tu już przy takiej prędkości obroty już są dość wysokie, bo tam mocno przekraczają 6000. I silnik wyższych obrotów nie lubi. W związku z tym to nie jest motocykl typu, jak Barry tam porównywał do chyba Multistrady, to zdecydowanie jest inna bajka. Dlatego, że Multistradą czy nie wiem, KTM-em Super Adventure można sobie na luzie zaplanować podróż autostradową do Hiszpanii. Natomiast tutaj wybitnie widać, że V85 TT daje przyjemność i odsłania pełnię swoich możliwości i zalety swoje odsłania dopiero na bocznych drogach. Wtedy rzeczywiście jest bardzo dynamiczny, bardzo przyjemnie jeździ, no i przede wszystkim jak się z niego schodzi, to też człowiek jest zadowolony, bo on rzeczywiście jest piękny.
No faktycznie ja V85 TT przejechałem się niezbyt długo i tylko po mieście, ale no urzekł mnie ten motocykl. Jak tak, o nim słyszałem.
W mieście jest naprawdę, w mieście jest kurde świetny, wąziutki, więc wszędzie się zmieści, jednocześnie wygodny.
Tak, dokładnie.
I tory pokonujesz w ogóle, wstaniesz sobie tylko trochę cyk, cyk, cyk.
I najlepsze, że on nikogo nie próbuje oszukiwać i on nie chce twierdzić, że on jest jakimś tam agresywnym adventurerem. On nie chce kogoś oszukać, że on tutaj zaraz będzie mógł pokonywać hardendurowe przeszkody, tylko on jest taki odprężający, taki fajny. Taki, właśnie taki powinien być i taki jest i ma ten swój no niesamowity wygląd. No, oglądają się za nim ludzie.
Jest ich mało. Przede wszystkim jak właśnie, nie wiem, chcesz sobie sprawić taką maszynę, która będzie cię w jakiś sposób wyróżniać, co do której możesz mieć no, niemal pewność, że nie spotkasz drugiej takiej na światłach, no to ten właśnie motocykl jest super wyborem, bo jest dużo różnych fajnych wersji. Już pomijam, że są na przykład dwie, właściwie to nie pomijam, tylko właśnie chcę to podkreślić, że są na przykład w ofercie, wczoraj sprawdzałem, dwie wersje kolorystyczne, a my dostaliśmy jeszcze trzecią wersję kolorystyczną, niebiesko-białą, niebiesko-biało-czerwoną. To jest też typowe właśnie dla Moto Guzzi. Są powiedzmy trzy wersje kolorystyczne, takie z kolorami łączonymi. Do tego są co najmniej dwie wersje z kolorem takim jednolitym. Do tego mamy jeszcze wersje specjalne typu travel na przykład, czyli tam wyposażoną w kufry, jakieś podgrzewane manetki, handbary i Bóg wie co jeszcze. Do tego jest jeszcze wersja specjalna Guardia d'Onore, czyli taka seria inspirowana kolorystyką eskorty prezydenta Republiki Włoskiej. Czyli coś dla miłośników elegancji takiej, prawda, czarne z białymi detalami. No i jak to Moto Guzzi, pewnie zobaczymy niedługo jakąś jeszcze nowszą wersję i oni właśnie zamiast masowej produkcji to skupiają się właśnie na takich krótkich seriach fajnych, jakichś wyposażeniowych, kolorystycznych i tak dalej. No bo wiesz, trudno sobie wyobrazić na przykład Hayabusę produkowaną w dziesiątkach czy setkach tysięcy, żeby nagle wpada krótka seria 1000 sztuk, nie wiem, inspirowana tam torem w Mugello czy czymś takim, nie? No to już musi być na przykład jakaś specjalna edycja tego motocykla, wtedy gdzieś trafia no tak, do jakichś Fausto kolekcjonerów i tak. A tutaj właśnie nie, tu właśnie jest motocykl normalnie dostępny, idziesz, kupujesz i masz krótką serię Guardia d'Onore inspirowaną jakimś tam wojskiem, czy policją, czy czymś i pyk, ona zniknie i wchodzi następna.
A w Fausto z kolei jest wersja inspirowana...
Aviazione Navale, tak.
Aviazione
tak,
Navale. Tak, i to, tak, jest, to są siły powietrzne.
Siły powietrzne Włoch, tak. No ale to fajne, dlatego że...
A to wynika z czego? Dlatego, że Moto Guzzi?
Wynika z tego, że pewnie część z Was wie, część z Was być może się dowie. Moto Guzzi ma korzenie w lotnictwie. To znaczy wiele firm motoryzacyjnych miało korzenie w lotnictwie. Saab na przykład. Ale panowie Guzzi i Parodi, którzy stworzyli tę firmę, byli pilotami i oni wykorzystywali różne technologie lotnicze do ulepszania motocykli. Jedną z takich technologii był tunel aerodynamiczny, który jako pierwsza właśnie firma Moto Guzzi wykorzystała w produkcji swoich motocykli. Na początku konstruując motocykle sportowe, które dzięki temu tunelowi okazały się bezkonkurencyjne w wielu wyścigach. Po prostu wygrywały ze względu na to, że zastosowano rozwiązania z lotnictwa. I to żadne czary. Teraz już nawet chyba rozmawialiśmy ostatnio, że producenci kasków już teraz po prostu na szeroką skalę stosują tunele aerodynamiczne. Producenci odzieży tak samo robią takie rzeczy. A Moto Guzzi właśnie jako pierwsza firma w branży motocyklowej wykorzystała takie coś. Widziałem, że wrzuciłeś taki artykuł o ścigających się V7, a przecież właśnie Moto Guzzi ma bardzo, bardzo długą historię wyścigową.
Tak, wrzuciłem artykuł o tym, że we Włoszech funkcjonuje puchar wyścigowy V7. Troszkę skomentowałem to własną, personalną opinią, że no V7 nieszczególnie kojarzy mi się z wyścigami.
Zwłaszcza nasze testowe V7.
Dokładnie tak. No i tutaj chciałbym przytoczyć jedną z osób komentujących nasz fanpage. Podpisał się jako Rooster Faster. Pozdrawiamy. A skomentował bardzo rzetelnie i pozwolę sobie to przeczytać. Droga redakcjo, przy okazji Tygodnia MotoGucci pamiętajcie, że na motocyklach tej marki wygrano ponad 3000 pojedynczych wyścigów. Zdobyto 11 tytułów mistrzowskich i 6 tytułów Tourist Trophy. 100 lat nieprzerwanej aktywności to kawał czasu. Oczywiście słowo sport w porównaniu z World Superbike na przykład ciężko przechodzi przez gardło. Niemniej nie tak znowu dawno temu mieliśmy puchar GS500 czy puchar Hyosunga. Dzisiaj ścigamy się na dwugarowych 300-kach w randze mistrzostw i nikt nie śmie powiedzieć, że to nie sport, a to wziąwszy pod uwagę czyni zawody na V7 sportem w pełnym tego słowa znaczeniu. I ma Rooster Faster rację.
Dokładnie. Dzisiaj to, co nazywamy motorsportem, kojarzymy zwykle z jakimiś gigantycznymi pieniędzmi, z ogromnym nakładem pracy, jakąś kosmiczną technologią, a kiedyś po prostu były to zwykłe motocykle, które albo domowym, albo takim no, fabrycznym, ale niskokosztowym sposobem przerabiano na wyścigówki. I właśnie całe piękno wyścigów polegało na tym, że były to zawody, konkurencje, czy jakieś, jakby to nazwać, aktywności dostępne dla bardzo szerokiego grona. I oczywiście nie zapominamy o tym, że Moto Guzzi ma na koncie wiele sukcesów, bo nawet w innym artykule, który też się ukazał właśnie na portalu, którego ja jestem z kolei autorem, opisuje właśnie tą historię Moto Guzzi i tam też odwołuje się do tego, że marka ta miała w swojej historii bardzo wiele udanych startów w różnych wyścigach.
I chyba właśnie w ten sposób płynnie przejdziemy jeszcze do opinii o V7, bo na razie to powiedzieliśmy o nim tylko w krótkich słowach. I to może ja powiem, bo to ja...
Żołnierskich nawet może.
Nawet w żołnierskich. I to może ja powiem, bo ja tym motocyklem akurat jeździłem najwięcej. Za chwilę się przesiadam na V100, czego trochę nie mogę się doczekać. Natomiast jeżeli chodzi o V7, no to przyznam, że zaskoczył mnie ten motocykl na kilku różnych płaszczyznach. I mam tutaj na myśli to, że zaskoczył mnie najpierw tym, jak bardzo jest niedoskonały. Otóż on ma takie objawy czasami, jakby był gaźnikowy i na luźnym łańcuchu. Oczywiście przesadzam, ale on jest właśnie taką maszynerią. Tam skrzynia biegów nie działa najbardziej precyzyjnie na świecie. I tam wcale nie jest tak, że zawieszenie to jest najwyższa górna półka. To zawieszenie tak jakby spełnia prostą funkcję amortyzowania konstrukcji i to w sumie tyle. Hamulce, okej, działają, spowalniają, to są jednak hamulce, one muszą działać. No, ale niemniej jednak, kiedy chcesz zahamować bardzo mocno na jak najkrótszym dystansie, to musisz użyć i przodu, i tyłu, bo inaczej to nie ma szans. No, generalnie rzecz biorąc, być może, drodzy słuchacze, wiecie i pamiętacie, że ja to się lubuję w takich potężnych nakedach, mocnych, silnych motocyklach. No i dlatego właśnie ten Moto Guzzi V7 mnie zaskoczył. Na początku, nie powiem negatywnie, ale zaskoczył mnie tym, jak bardzo jest właśnie taki nieidealny, nieperfekcyjny. I tutaj, jak to wielokrotnie powiedział Rafał, Moto Guzzi nie jest takim zwyczajnym motocyklem. To jest maszyna, na której jesteśmy operatorem tejże maszyny i czujemy, jak ta maszyna pracuje i dzięki temu, że czujemy, jak pracuje, to wiemy, w jakim jest stanie na przykład. I to nie jest taki motocykl, gdzie się jest po prostu zwykłym kierowcą na jakimś przypadkowym pojeździe. No, to nie to. No i dopiero jak pojeździłem tym moim testowym V7 Stone SE trochę dłużej niż te pierwsze kilometry, gdzie zauważyłem te jego niedoskonałości, to wtedy dopiero poczułem, skąd te niedoskonałości się biorą i po co one są, bo ten motocykl taki ma być. On ma być niedoskonały, on ma być taki surowy, on ma być taki pierwotny i to jest jego siła. I jedziesz tym motocyklem i myślisz sobie, ale on jest fajny, ale świetnie, świetnym jest to, że można go poczuć. No, nie wybrałbym tego motocykla na daleką podróż, nie wybrałbym tego motocykla na jeżdżenie nim kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów dziennie, ale zdecydowanie rozumiem jego fenomen. Zdecydowanie bez najmniejszych, bez dwóch zdań. Prawdopodobnie, no dobra, z pewnością ja i mój charakter i moje preferencje motocyklowe to nie jest klient na Moto Guzzi V7. Co nie zmienia faktu, że zdecydowanie czuję ten motocykl. I zresztą tak jak napisałem w teście na portalu, jeżeli też jesteś takim motocyklistą, który nie do końca chce jeździć najszybciej, ale chce czuć to, co uwielbia Rafał, czyli motocyklizm, to z pewnością się odnajdziesz.
Z tego słowa nie lubię tylko, ale samo zjawisko jak najbardziej rozumiem. No tak, no tutaj po prostu trzeba być świadomym operatorem maszyny, tak jak masz prowadzić lokomotywę parową i nowoczesne pendolino. No też i tu są potrzebne umiejętności i tu, ale tu jednak w przypadku lokomotywy to jest kilkadziesiąt procesów do ogarnięcia i jest troszkę inaczej. No nie bójmy się tego słowa, no po prostu V7 jest archaiczne i chwała...
Ale pozytywnie archaiczne, ja bym powiedział,
znaczy, bo... To nie musi być wada oczywiście. No, jeżeli
ono mimo wszystko ma ABS, który działa, ma kontrolę trakcji. No, ja osobiście nie uważam, żeby ta kontrola trakcji była potrzebna, ale nie każdy musi się czuć pewnie na takim motocyklu, więc ona jest, ta kontrola trakcji, i działa. On ma oświetlenie LED, on ma fajne LEDowe światło do jazdy dziennej, takie w kształcie orła Moto Guzzi. Brzmi fenomenalnie ten motocykl, o tym zapomniałem, on po prostu brzmi idealnie.
No ale tam jest wydech Arrow.
Tak.
To pewnie też dlatego. No tak, ale jakby sama baza, bo to o czym ty mówisz, czyli LEDy, jakieś tam systemy elektroniczne, to są dodatki, to są takie ciuszki, które się ubieramy na starą babę tak naprawdę, którym faktycznie jest model V7, ale to nie jest wada, bo to jest fajne, że producenci tacy jak, nie wiem, Yamaha, Honda, Kawasaki czy Ducati nawet nie mają takiego motocykla, takiego właśnie wziętego z poprzedniej epoki wprost.
Pierwotnego.
Pierwotnego takiego jaskiniowca, jak to powiedziałem na początku. A Moto Guzzi ma takiego jaskiniowca. Jak chcesz po prostu poczuć, jak kiedyś jeździło się na motocyklu, no może już bez przesady.
Ale nie, jednocześnie chcesz mieć gwarancję.
Chcesz mieć gwarancję, tak? I chcesz, żeby tam ci się nie psuł w miarę, bo pytałem o awaryjność, byłem w Polmotorze, pytałem, rozmawiałem, mówiłem, że właściwie tam w tej chwili w tych aktualnych motocyklach tam jest kwestia tylko przeglądów, tam za wiele się nie dzieje w nich. To właśnie masz możliwość kupienia takiego motocykla niby starego, ale jednocześnie na tyle nowoczesnego, że nie wiem, biegi masz tam w nodze, tam gdzie wszystkie inne motocykle musisz ręcznie zmieniać. Nie musisz mieć ręcznej dźwigni od wyprzedzenia zapłonu, ani żadnych rzeczy, które były typowe dla motocykli z początku XX wieku. Więc masz na tyle nowoczesny motocykl, że możesz nim jeździć jak normalnym motocyklem, a jednocześnie czujesz się, jakbyś jechał takim jakimś oldtimerem. Więc to jest bardzo fajna sprawa. Wiemy, że mamy tutaj nawet wśród dziennikarzy znajomych ludzi, którzy jeżdżą. Pozdrawiamy Cię, Wojtek. Wiemy, że lubisz ten motocykl. No i tyle. I po prostu polecamy Wam przejechać się podczas jakiejś jazdy testowej. Bo to jest naprawdę zupełnie inne doświadczenie niż jazda, nie wiem, jakimś tam Kawasaki 900 RS czy Ducati Scramblerem. To jest naprawdę
tak,
coś innego.
Ciekawe spostrzeżenie, Rafał. Masz rację. To jest... Jazda takim Moto Guzzi jest zupełnie innym przeżyciem niż jazda nowoczesnym motocyklem stylizowanym na stary, tak jak seria Faster Sons od Yamahy na przykład, tak, czy tak, RS-y tak. Od Kawasaki.
Też notabene genialne motocykle, tak, w ogóle oczywiście. Świetnie wystylizowane, inspirowane i tak dalej, ale to już są całkowicie od A do Z współczesne silniki, współczesne skrzynie biegu, wszystko jest współczesne. A tu macie po prostu, kurde, maszynerię do ogarnięcia, więc to jest naprawdę fajne.
A więc koniecznie wybierzcie się do salonu Moto Guzzi, przejedźcie się nimi testowo. Nawet jeżeli też uważacie, tak jak ja, że nie jesteście klientami na ten motocykl, to i tak idźcie na tę jazdę testową, bo to będzie po prostu świetne przeżycie, które zapamiętacie na długo. Możecie sobie nawet ponarzekać na te motorki i super, poznajcie je. One są...
Są inne, po prostu inne, są inne.
Inne, klimatyczne. Inne. Mhm. I generalnie rzecz biorąc, to polecamy Wam, abyście sobie te jazdy testowe umówili czym prędzej, bo to będzie świetna okazja, abyście zrobili zdjęcie, albo film, albo jakąś pracę na konkurs Operacji Lato, bo o nim też nie możecie zapominać.
Dokładnie tak, a z Gutkiem zdjęcie będzie na pewno fajne. Konkurs nasz trwa przez cały jakby czas Operacji Lato, czyli praktycznie do końca sierpnia, może nie do ostatniego, ale tam do 20 któregoś.
Dokładnie do 20.
Do 20 nawet, o dokładnie. I jest naprawdę, naprawdę bardzo prosty ten konkurs. Wystarczy zrobić fajne zdjęcie w jakimś fajnym miejscu, w jakiejś fajnej okolicy, albo jakiś filmik nagrać śmieszny, może TikToka.
Doceniamy albo po prostu postaranie się przy zdjęciu, albo kreatywność przy jakiejś pracy.
Jezu, ciasto upiec człowieku fajne z jakimś z motywem motocyklowo-letnim i też będzie dobrze.
Dokładnie tak. Po prostu doceniamy fajną robotę. Zróbcie coś fajnego z tym motorkiem. Wrzućcie to na swojego Facebooka lub Instagrama lub YouTube'a lub TikToka albo wszędzie. Tych prac możecie też wrzucać dużo. Wygrywa wprawdzie
tylko wszędzie nie, bo my takich platform jak na przykład Threads czy w kontakcie to nie obsługujemy.
Ale może Rafał ma na OnlyFansie, ale jeszcze o tym
ja mam na OnlyFansie. To możecie na OnlyFansa wrzucać.
No ale jest to o co walczyć. Bo jedną z nagród jest premium u Rafała na OnlyFansie. Nagrodą główną w konkursie jest kask Schubert S3. A poza tym nagród też jest co niemiara i są one ciekawe. Jak na przykład 5 zestawów plecak Motul z serii Dakar z chemią Motul.
5 zestawów klocków hamulcowych od TRW.
Albo 5 akumulatorów Excite dopasowanych do Twojego motocykla.
Albo 10 koszulek Motogen.
Dokładnie tak. A wszystko to, całą operację Lato i wszystkie te nagrody mamy dzięki sponsorom.
Czyli BNP Paribas Polska, Motul Polska, Excite, Schubert, 4Ride i TRW.
Musicie wiedzieć, że Rafał wymienił je tak pięknie, dlatego że pokazałem mu listę.
Nieprawda, to jest w ogóle potwarz, pomówienie i kalumnia to była.
Zapraszamy Was w czwartki na nasze spoty pod Narodowym.
Tak, my się już pomału szykujemy właśnie na spot. Mamy nadzieję, że nie będzie padać, bo rano wiele wskazywało, że ten spot się nie odbędzie, ale załatwiliśmy, słoneczko wychodzi, więc w najbliższy czwartek w Podnarodowym o 19 też będziemy na Was czekać.
Teraz mamy akurat tydzień MotoGucci, kiedy to na spocie, żeby być eleganckim. Mamy dla Was 10 voucherów na usługę u Barbera, ale na kolejnych spotach...
A wszystkie się już rozejdą dzisiaj tak szybko.
Prawdopodobnie tak.
To jest informacja bez znaczenia. Tak.
Bez znaczenia, ale musicie wiedzieć, że coś jest, bo tym tak. Zachęcam Was, abyście przyjechali na kolejne spoty. Najbliższy będzie to Tydzień Triumfa. Bo też będą dodatkowe rzeczy, ciekawe jakieś atrakcje.
Na spocie Triumfa to mogliby jakąś bieliznę rozdawać, myślę, nie?
Ale razem z modelkami.
Znaczy, to modelki by rozdawały tą bieliznę. Mogłoby też... Nie, idziemy w seksizm. Nie, dobrze, dobrze. Idźmy dalej.
Dobrze, dla Rafała przygotujemy modeli, którzy będą rozdawali bokserki.
Nie chcę, żeby Maja Staśko się do mnie denerwowała. Hejtuje mnie na Instagramie. No, także to by było na tyle. Nic więcej nie mamy do powiedzenia. Przynajmniej nic mądrego, więc zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam będą informacje o tym, jakie motocykle, gdzie i jaki spot i gdzie będzie przez nas organizowany. No i cóż, dziękuję Wam bardzo i mówili do Was Raf
i Piotrek Jędrzejak. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.